zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną Karolina Żebrowska. Dobry wieczór, pani Karolino.
Dobry wieczór.
No, chciałabym powiedzieć, że istota nieziemska, ale nie wiem, czy to pani pasuje. W każdym razie patrząc na pani strój, bo bawi się pani modą. Przede wszystkim jest pani pisarką, blogerką. Zauroczona jest pani stylem vintage. Ma pani na swoim koncie książki Polskie Piękno, 100 lat mody i stylu i ostatnia modowe rewolucje. Ta książka leży przede mną. Zgadza się?
Zgadza się.
Nie pominęłam niczego.
Nie, na razie wszystko tak. Wszystko w porządku.
Wszystko dobrze. Pani Karolino, my dziennikarze radiowi mamy taki wytarty slogan. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale naprawdę w tym przypadku szkoda, że państwo tego nie widzą. Pani Karolino, ja jak panią zobaczyłam tutaj na korytarzu radiowym, zmrużyłam oczy, potem je otworzyłam, potem jeszcze raz zmrużyłam, bo nie wiedziałam, czy to się dzieje naprawdę. Tak jakbym nagle przeniosła się w inną epokę. W jaką konkretnie?
W lata 40.
Czyli znaczy, konsekwentnie.
Tak. Ta moda jednak jest na tyle, powiedzmy, zgodna z tymi współczesnymi kanonami, że aż tak się nie wybija. No może tutaj akurat pani doznała szoku strasznego, ale mam nadzieję, że na ulicy jak przechodzę, to aż tak ludzie nie reagują żywiołowo. Natomiast z drugiej strony jeszcze ma w sobie tę elegancję, tę taką dbałość o szczegóły, o te dodatki, o wykonanie tych ubrań. Więc to jest taki dobry kompromis właściwie.
A proszę powiedzieć, co pani ma na sobie?
No mam na sobie sukienkę oryginalną z lat 40. Przyozdobioną tutaj, nie wiem czy pani widziała, takim czerwoną jakby taką broszą, takim elementem dość wtedy modnym, to znaczy, nie wiem nawet jak nazwać tę część ciała tutaj, no w sumie
piersią,
na ramieniu,
tak?
Na piersi noszono takie duże elementy kwiatowe, powiedzmy, więc to jest nawiązanie do tego trendu, no i na wierzch założyłam jeszcze, ponieważ jest zimno, żakiet też z lat 40. z takimi sklepami ozdobionymi haftem, po prostu sutaszem.
I to wszystko są rzeczywiście oryginalne rzeczy z lat 40.
To są faktycznie rzeczy z tamtego czasu.
Od razu powiem, że sukienka jest do połowy łydki, czyli też zgodnie z kanonem, który wtedy obowiązywał, a buty, no butów już nie widzę. Też lata 40? Czy to no, już jest współczesne
niestety,
wynalazek?
Niestety tak, to jest współczesne nawiązanie do lat 40, ponieważ jednak trudno mi znaleźć w swoim rozmiarze coś z tamtych czasów i jeszcze, żeby było dobrej jakości, żeby się nie rozsypywało, zwłaszcza w zimie, to jednak, żeby nie ryzykować, to wolę właśnie takie współczesne obuwie nawiązujące tam kształtem czy projektem do mody z tamtych lat.
Pani się bawi modą, jak wiele różnych młodych i trochę starszych kobiet w Polsce, blogerek modowych, natomiast to, co pani robi, jest absolutnie wyjątkowe i wyróżniające się spośród innych pań zajmujących się właśnie tą dziedziną. Jakby pani siebie określiła, co panią wyróżnia i jaki był pani zamiar, kiedy pani przystępowała do tego, żeby publikować filmiki na YouTubie, pokazywać modę. Bo pani nie mówi młodym dziewczynom, jak mają się ubrać, żeby jak najbardziej atrakcyjnie wyglądać na ulicy. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego, moim zdaniem.
To znaczy, no ja lubię po prostu patrzeć na historię ubioru nie jako taką dziedzinę historii, która ma jednak tę łatkę takiego czegoś nudnego, naukowego, akademickiego, tylko bardziej na taką popkulturę w sumie, no bo to była część życia codziennego. To miało związek z wszystkimi tymi gwiazdami, z różnymi ideami tego czasu, więc w jakiś sposób jest to na pograniczu też, no takich bardziej kulturowych rzeczy niż właśnie tam bitew, królów, prezydentów i tego wszystkiego, czego się uczymy na historii. I właśnie wydaje mi się, że tego mi brakuje w ogóle w współczesności, że jednak pomijamy właśnie tę historię ubioru, no bo kto by się ciuchami zajmował? Przecież moda jest dla takich trzpiotek i to jest swoją drogą taki stereotyp jeszcze właśnie z przedwieków i to jest ciekawe, że mimo tego, że ta moda się zmieniła, że nasz sposób myślenia się zmienił, to jest jednak taki stereotyp właśnie, że osoby zajmujące się modą, interesujące się modą muszą być próżne jednocześnie, za bardzo przejęte swoim wyglądem. No jest coś takiego, jest takie myślenie.
Pani z wykształcenia jest reżyserem filmowym, tak? I to wyraźnie widać w tych filmach, które pani publikuje na swoim kanale, na YouTubie, ale przede wszystkim widać to w filmie, który bije rekordy popularności. Film, który pani wpuściła do sieci na stulecie odzyskania niepodległości.
To znaczy, to był film, który wynikł trochę z takiej frustracji, bo to nie był jakby przeze mnie zapoczątkowany format. To był już format obecny przez kilka lat w internecie ogólnie światowym. Tylko po prostu różne kraje były w pewien sposób omawiane w tych filmach. Oprócz właśnie, powiedzmy, krajów bliższych mi kulturowo. Czyli nie pojawiała się tam ani jakaś Ukraina, ani, nie wiem, jakaś Słowacja, ani Czechy, ani Polska. Te kraje były jakby zupełnie pominięte. Myślę, że dlatego, że jednak produkowali te filmy Amerykanie, którzy się skupiali na takich większych, bardziej znanych znanych kulturach. Natomiast no, czegoś mi w tym brakowało, bo oglądałam te filmy i myślałam sobie, no ale u nas tak nie było, u nas to tak w ogóle nie wyglądało, jakby nie można nawet chyba w tak lekki sposób opisywać tej mody, która miała u nas miejsce, bo ona wynikała z bardzo jakby poważnych rzeczy i jakby ta moda była konsekwencją bardzo takich historycznych, dramatycznych wydarzeń. I dlatego spróbowałam jakby połączyć te dwie kategorie, te dwa światy właściwie właśnie w jednym filmiku.
Udało się.
No mam nadzieję, że się udało.
Taka przyspieszona, rzeczywiście krótka lekcja historii jednocześnie, tak? Nie chodzi tutaj o historię mody, choć też, ale też historię Polski, jak się zmieniały prawa, co kobiety mogły, czego nie mogły. To wszystko współgra z tym, co widzimy na ekranie, tak? I to, co pani pisze pod spodem. Tak. I w języku polskim, i w języku angielskim.
Bo okazało się właśnie, że dużo tych widzów zagranicznych nie zna w ogóle historii Polski, nie jest świadome, co się u nas działo. Więc dla nich to rzeczywiście była tak naprawdę pierwsza lekcja z historii Polski, jaką kiedykolwiek prawdopodobnie jakiej doświadczyli, więc w tym sensie czułam się takim edukatorem troszkę, bo faktycznie jakieś osoby z, nie wiem, z jakiejś właśnie amerykańskiej czy brytyjskiej prowincji, które nie do końca miały doświadczenie z polską historią, nie do końca miały świadomość tego, jak ona przebiegała w XX wieku, no rzeczywiście pisały, że dla nich to jest odkrycie i nie zdawały sobie nawet sprawy, przez to polskie kobiety przechodziły.
Czy gdybyśmy porównały to, co się działo na przykład w Anglii, we Francji, w tym samym czasie, co w Polsce, to jak nasza moda wygląda na tym tle? Czy byłyśmy daleko do tyłu? Czy nadążałyśmy za trendami?
No nadążałyśmy w miarę możliwości, to znaczy nie byłyśmy aż tak do tyłu, jakby nam się mogło wydawać, bo mamy chyba zachowany też taki trochę kompleks z czasów jeszcze nawet PRL-u, że wtedy właśnie ta moda się tam rozwijała tak bujnie i wszystko było piękne i kolorowe, a my tymczasem w takich pokutnych, szarych worach. No, natomiast prawda jest taka, że oczywiście ta moda, która tam była kreowana, czy we Francji, czy w Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii, była oczywiście modą wyższych sfer, więc tak naprawdę przeciętne kobiety no, nie różniły się aż tak bardzo od Polek, natomiast mamy bardzo dużo takich trendów rodzimych, które wyraźnie nas tak jakby odbijają od tej takiej sylwetki modnej w innych krajach.
To znaczy, byśmy mogły coś wskazać?
No na przykład tkaniny. U nas było bardzo kiepsko z dobrej jakości tkaninami i nawet niektóre wzory są bardzo charakterystyczne dla Polek. Już nie mówiąc o kolorystyce, to znaczy rzeczywiście jeśli ktoś miał na sobie coś zagranicznego, to po prostu było go widać z odległości kilkuset metrów, bo sam ten kolor jakby był aż tak rażący po oczach, powiedzmy, w porównaniu do kolorów rodzimej odzieży.
Jak powiedziałam na początku, pani jest wierna i konsekwentna i zauroczona jest pani przede wszystkim stylem vintage, lata 40. Natomiast podobno pierwsza sukienka inspirowana była Jane Eyre.
Tak, bo właśnie zaczęły się od szycia kostiumów historycznych, czyli takich nie do noszenia na co dzień absolutnie. Natomiast od takich eksperymentów, jak to wyglądało, co tam było pod spodem, jak te kroje powstawały, dlaczego tak wyglądały, a nie inaczej. No i stopniowo właśnie odkrywałam coraz to nowsze sylwetki, odkrywałam nowe pasje w historii ubioru, bo się okazywało, że jakiś okres, który mnie do tej pory nie interesował, nagle się okazuje bardzo atrakcyjny i bardzo bym chciała spróbować właśnie, jak to jest mieć na sobie taką, a nie inną suknię. Natomiast właśnie no kolei te stroje się nie nadają absolutnie do użytku codziennego we współczesnym świecie. Są przede wszystkim w większości wypadków za długie na takie bieganie po mieście, po schodach ruchomych, co gorsza.
W tramwaju też niewygodnie.
Tak, ciasno. No ja jestem osobą aktywną, więc po prostu chociaż bym chciała i nawet jakbym już przemogła ten taki lęk przed zwracaniem na siebie uwagi zbytniej, to myślę, że te względy praktyczne jednak by i tak zwyciężyły.
Ale jednak to, co pani ma na sobie, czy ten styl vintage z lat 40., on też jest lekko fatygujący, prawda? Bo to nie są dżinsy, to nie są tenisówki, które są bardzo wygodne. Pani jednak no, ubiera się dość specyficznie.
Tak, to znaczy, no to zależy od podejścia, bo jakby się tak zastanowić, dżinsy potrafią nas cisnąć w różnych miejscach, potrafią być właśnie zbyt obcisłe, obcierające, wpijające nam się w brzuch, więc to jest w sumie takie bardziej kulturowe myślenie, że spodnie są wygodne,
a
sukienki
mamy, tak?
są niewygodne, podczas gdy na przykład jeśli chodzi o robienie, nie wiem, dużego rozkroku, wchodzenie na drzewo nawet, to często się okazuje, że taka spódnica jest wygodniejsza, bo jest po prostu, ma tam więcej przestrzeni. Natomiast no, jeśli chodzi o jakieś takie żakiety, suknie wieczorowe i tak dalej, to wiadomo, że są to rzeczy, które w porównaniu do jakiegoś t-shirta czy dresów, no nie są aż tak wygodne, ale to jest właśnie kwestia chyba przyzwyczajenia.
A proszę powiedzieć, czy jak pani idzie ulicą, jedzie tramwajem, czy jakimś środkiem komunikacji ludzie dyskretnie patrzą na panią?
Trochę tak. To znaczy, na początku to chyba bardziej zauważałam. Teraz zdarza mi się zapominać i właśnie dopiero jak przyłapię kogoś, że tak intensywnie się wpatruje, to sobie zdaję sprawę, że a dobra, to już wiem dlaczego przynajmniej. Zdarza się, że ktoś tak nie patrząc nawet na mnie podnosi telefon i nagle coś błyska, więc jakby są jakieś takie sygnały, że ludzi to jednak intryguje, że jakoś to odstaje, powiedzmy, od takiej rzeczywistości.
A jakie są komentarze?
W większości pozytywne raczej. Raczej nie ma, że tak powiem, hejtów żadnych. Zdarzają się takie próby odgadnięcia, co to jest za inspiracja i tak jakby się łapie wtedy najbliższego skojarzenia. Często się pojawiają wojenne dziewczyny, często się pojawiają, nie wiem, jak moja babcia czasem, co jest dla mnie akurat komplementem. Prawdopodobnie to znaczy, że trafiłam w dany okres. Natomiast czasem są to zupełnie od czapy porównania, bo po prostu ludzie jakby się starają złapać coś najbliższego, jakby wizualnie, co im się kojarzy, więc czasem jest Mary Poppins, nie wiem, Noce i Dnie. Zależy też od tego, czy mam na sobie właśnie normalny strój, czy jakiś kostium i na przykład biegnę gdzieś na zdjęcia. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś trafił rzeczywiście w epokę, którą mam na sobie.
A czy w Krakowie jest pani osobą rozpoznawalną? Idzie pani sobie na przykład bracką? Ktoś mówi, Żebrowska idzie.
Może nie tak lokalnie, tylko wydaje mi się, że to jest jednak kwestia internetu. To znaczy faktycznie, jeśli ma się już zasięg do większej ilości osób, to statystycznie ktoś tam zawsze skojarzy twarz, którą gdzieś tam właśnie na którymś filmiku oglądał. Więc jeśli już to się zdarza, to myślę, że nie jest to ograniczone do Krakowa, tylko bardziej no, zależy od tego, na kogo trafię.
Powiedziałam, że te pani stroje są lekko fatygujące, ale już mi pani naprostowała, że nie, że wręcz przeciwnie, one są wygodne. Natomiast kłopotliwe, a może nie, jest zdobywanie czy rekonstruowanie tych strojów. Jak tutaj pani sobie radzi?
Jeśli chodzi o takie donoszenia na co dzień, to rzeczywiście jest to ten problem, że nie mogę po prostu pójść do sklepu i czegoś sobie znaleźć.
Bo, nie ma po prostu.
Bo nie
rzeczy.
Ma tego, tak. Są jakieś sklepy vintage, natomiast ten asortyment jest wiadomo ograniczony. Nie zawsze one aż tak daleko sięgają wstecz, bo jednak modniejsze są powiedzmy lata 70, 80. Także no, najczęściej się uciekam do internetu i też te zakupy nie są bardzo częste, bo z kolei te rzeczy są dość drogie, dość długo przychodzą potem w pocztą. Natomiast o tyle fajne w tym wszystkim jest to, że one po sezonie dwóch nie będą niemodne, bo one są niemodne już od 80 lat. Więc jakby w tym momencie moja szafa może się powoli budować i to jest taka inwestycja w zasadzie na lata. To znaczy kupując jeden żakiet, który jest rzeczywiście z lat 40., on przetrwał już te czasy, nie jakiś nadgryziony zębem czasu jest i przetrwał w stanie dobrym, jest dobrze skrojony, dobrze uszyty, bo wtedy jednak do ubrań no, przykładano troszkę większą wagę, to jest faktycznie inwestycje na jakieś no, 10-15 lat, myślę, dopóki całkiem go jakby nie zetrę.
A skąd takie cudeńka jeszcze się uchowały?
No uchowało się ich sporo, tylko nie w Polsce w większości, bo jednak były kraje, w których ta wojna, czy później te wydarzenia nie były aż tak drastyczne dla tych strojów. Do tego dochodzi jeszcze taka kultura zachowywania starych strojów, bo jednak u nas bardzo często po prostu w którymś momencie życia kobiety wyrzucały te swoje stare stroje. Jakby nie myślało się w ogóle o tym, że one mogą mieć jakąś wartość kiedyś.
I że historia zatoczy koło.
Tak,
na przykład,
tak. U nas w sumie jeśli coś mamy zachowane w szafach, to często są to lata 80., 90., kiedy już się zaczynało troszkę myśleć o tym, że to może w zasadzie w którymś momencie wrócić. Natomiast niestety, jak chodzi jakieś takie lata 50., 60., no to są to pojedyncze sztuki, najczęściej takie bardziej rodzinne pamiątki niż faktycznie całe garderoby. Natomiast no, za granicą to myślenie było troszkę inne, bo to była taka bardziej inwestycja, no taka nawet powiedzmy w kolekcję antyków w niektórych przypadkach, więc jest tego o wiele więcej. No i zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o stroje sprzed II wojny, bo jednak u nas no, dużo, no po prostu zostało zniszczonych.
Pani jest bardzo konsekwentna w całości, spójna, bo też trzeba powiedzieć o włosach, które są wystylizowane też na lata 40, tak?
Tak, tak.
Kręci je pani podobno raz w tygodniu na wałki, tak klasycznie.
Tak, no jak mi się chce oczywiście, bo jednak nie mam sobie chyba aż takiej motywacji jak tam nasze babcie, które po prostu czy nie wiem, czy wiatr, czy pożoga, zawsze włosy musiały być ułożone. Natomiast no, to jest też taki w sumie łatwy sposób na no, udoskonalenie jakiejś stylizacji, która nie musi być aż tak skomplikowana, bo jednak te włosy na tyle są charakterystyczne, na tyle są nietypowe, że na pewno zwrócą uwagę i tylko się trzeba modlić, żeby były dobrze zrobione, a nie żeby zwrócić uwagę tym, że coś tam dziwnie odstaje, bo jednak też to jest tak, że jak się je perfekcyjnie ułoży, to one wyglądają bardzo dobrze, ale wystarczy, żeby je na przykład wiatr rozwiał, wilgoć troszkę zniszczyła i już się robi troszkę problem.
Tymi włosami też pani może manipulować swoją urodą. Takie mam wrażenie, że dzisiaj wyjątkowo, czy właściwie zawsze tak pani wygląda, panienkę nie z tej epoki. Tak, o to pani chodzi, tak? Też, żeby to znaczy, tak wyglądało.
To jest element jakby tej spójnej sylwetki. Wiadomo, że te stroje, te ubrania zupełnie inaczej by wyglądały, załóżmy, z rozpuszczonymi włosami. Zresztą ja to często widzę, że na przykład coś, co ma duże, załóżmy, poduszki na ramionach i ogólnie ta sylwetka jest przemyślana na poszerzenie tych ramion, to w momencie, kiedy ja zepnę na przykład włosy do tyłu na płasko, takie niezakręcone, to wygląda karykaturalnie, bo to było jakby zaprojektowane do włosów, które są bujne, zakręcone do loków po prostu. I często właśnie się przyłapuje na tym, że łączy na przykład elementy z tej mody i one nie do końca ze sobą współgrają, bo okazuje się, że one były przemyślane jakby na noszenie z czymś innym. Więc to jest też problem odkopywać, co do czego powstało. To jest zwłaszcza problem w przypadku kapeluszy, które na przykład były przemyślane pod kątem konkretnych fryzur. I w momencie, kiedy ja zrobię niewłaściwą fryzurę, to właśnie wygląda coś tam nie gra, wygląda to niedobrze.
Paznokcie pomalowane, też jest to konsekwencja, czy to raczej jest współczesny akcent?
Powiedzmy w pewnym sensie, ja akurat nie jestem fanką malowania paznokci zbyt często, ale jak już się próbuję postarać, to powiedzmy, że jest to jakieś tam nawiązanie. Chociaż akurat jeśli chodzi o lata 40, to tego lakieru chyba oszczędzano i był taki charakterystyczny manikir w taki jakby półksiężyc z kawałkiem paznokcia jakby odsłoniętym.
Przede mną leży książka, właściwie album, to chyba jest właściwsze słowo. Modowe rewolucje, niezwykła historia naszych szaf. I to nie jest takie sobie radosne opowiadanie o modzie, tylko pani próbuje pokazać, że wszystko, co mamy na sobie, miało gdzieś swój początek. I ile było rewolucjonistek, o których my nawet nie mamy pojęcia, jak one mogły wpłynąć na naszą modę, choćby Joanna d'Arc, buntowniczka.
Tak, to znaczy, no, często jest tak, że my patrzymy na modę bardziej pod kątem trendów, które się powtarzają tam na przestrzeni właśnie ostatnich 30-40 lat. Natomiast no, jeśli by się tak zastanowić nad tym, co mamy na sobie, właśnie w jakich okolicznościach to powstawało, jakie są tak naprawdę korzenie tych rzeczy, początki tych rzeczy, no to najczęściej się okazuje, że kończymy gdzieś w baroku, w średniowieczu, czasem nawet w prehistorii, więc rzeczywiście dużo z tych rzeczy, chociaż nie zachowało się jakby w tym pierwotnym kształcie, no powstawało kilkaset lat temu i dla mnie no często było coś takiego, że kurczę, myślałam, że załóżmy ta rzecz powstała w XIX wieku, w połowie XIX, a okazuje się, że oczywiście to sięgało głębiej i oczywiście im więcej o tym czytam, tym bardziej się okazuje, że no właściwie to początek tej rzeczy można by ustalić tu i tu. Jeśli chodzi o Joannę d'Arc, to ona z kolei, jeśli spojrzymy na nią takiego pod kątem historii ubioru, a nie wiadomo, jeśli chodzi o całą tą resztę jakby jej życia, to możemy jej w sumie zawdzięczać takie męskie wpływy w modzie, bo była jedną z pierwszych kobiet, które zapisały się na kartach historii, znaną z tego, że ubierała się po męsku. To był jakby element jej kreacji, to był element jej misji. Ona absolutnie odmawiała właśnie, no nie chciała wyrzec się tego stroju i uważała, że jest on jej potrzebny do wykonania tego zadania, które
łącznie
miała.
Łącznie z włosami, które ścięła.
Łącznie właśnie
tak,
z krótkimi włosami.
No i takich smaczków znajdziemy w książce bardzo dużo. Ona ma dla mnie taki rys naukowy. Czy też było takie zamierzenie, żeby pokazać trochę historii też poprzez modę?
Tak, to znaczy, no ona jest, ta książka tak trochę na pograniczu, bo z jednej strony chciałabym, żeby jakby tam się pojawiło oczywiście jak najwięcej takich rzetelnych informacji, no ale z drugiej strony nie chcę z tego też robić encyklopedii, więc pojawiają się jakieś też, nie wiem, cytaty z pamiętników, jakieś anegdoty. Też się starałam urozmaicić to różnymi ilustracjami, to znaczy albo są właśnie jakieś ryciny, obrazy z epoki, albo fragmenty czasopism, albo fotografie historyczne.
Albo pani.
Albo moje fotografie, tak.
Tak, wystylizowane na odpowiednie
tak,
epoki.
I one też są tak po części historyczne, a po części właśnie nawiązujące do jakichś takich współczesnych smaczków.
Pani Karolino, co w planie jeszcze? Dalej zabawa modą? Czy jakieś wyzwania inne przed panią?
Na razie całkiem się wkręciłam w wyszukiwanie faktycznie takich starych strojów. To znaczy nawet nie mówimy już o latach 40., tylko nawet
jeszcze wcześniej,
XIX-wiecznych, z początku XX wieku, bo da się je trafić w takich powiedzmy niewygórowanych cenach i to oczywiście już nie w celach zakładania tego, tylko bardziej, żeby to obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to było zrobione w środku, jak to powstawało, czy to było szyte ręcznie, czy nie, z jakich tkanin to wszystko było zrobione. No myślę, że to w ten sposób można z jednej strony się dowiedzieć właśnie trochę o konstrukcji tych ubrań, ale też o historii ubioru, a z drugiej strony też mi to pomoże w szyciu tych strojów, to znaczy
bo też
replik.
Pani sama to robi.
Tak, tak, tak.
Bardzo dziękuję. Musimy kończyć dzisiejsze spotkanie. Kto czuje niedosyt, a kto przede wszystkim chciałby zobaczyć panią Karolinę, to w internecie jest naprawdę mnóstwo filmów, gdzie pani Karolina bardzo plastycznie pokazuje na swoim przykładzie również, jak ta moda wyglądała, jak wygląda i fantastycznie się pani nią bawi, jednocześnie ucząc nas wiele. Rzeczywiście bardzo dziękuję za dzisiejsze
dziękuję
spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, dobrej nocy, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.